Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. O ojcowstwie i wszechmocy Boga mówił Benedykt XVI na audiencji ogólnej.
Bóg jest naszym Ojcem. Ta prawda czyni nas radosnymi świadkami Ewangelii.
Od relacji ze spotkania z pielgrzymami zaczynamy magazyn. Następnie naszym gościem będzie ambasador Hanna Suchocka, a porozmawiamy o jej najnowszej książce zatytułowanej Rzymskie pasje – Kościoły stacyjne Wiecznego Miasta. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
Ojciec Wszechmogący to pierwsza i podstawowa definicja Boga, którą daje nam wyznanie wiary. Ojcostwo Boga nieskończenie przewyższa nasze ziemskie doświadczenie Ojca. Na kartach Pisma Świętego Bóg sam pokazuje nam, co to znaczy być dobrym Ojcem, mówił na audiencji ogólnej Benedykt XVI. W katechezie kontynuował rozważanie o wyznaniu wiary. Przyznał, że sytuacja rodziny w cywilizacji zachodniej nie sprzyja dobremu zrozumieniu ojcostwa Boga.
Dziś wcale nie jest łatwo mówić o ojcostwie, zwłaszcza w świecie zachodnim. Rozbicie rodzin, coraz bardziej absorbujące obowiązki zawodowe, problemy z rodzinnym budżetem, niszczący dla codziennego życia zalew mediów. Wszystko to utrudnia konstruktywną i pogodną relację między ojcem i dziećmi. Wzajemna komunikacja bywa trudna, słabnie wzajemne zaufanie i postać ojca może być problematyczna. Trudno wyobrazić sobie Boga jako ojca, jeśli brakuje odniesienia do właściwych wzorców. Jeśli ktoś ma doświadczenie ojca zbyt surowego i nieprzejednanego, albo obojętnego i nieczułego, czy wręcz nieobecnego, trudno jest mu w sposób pozytywny myśleć o Bogu jako ojcu i z ufnością się jemu zawierzyć. Jednakże objawienie biblijne pomaga nam przezwyciężyć tę trudność. Mówi bowiem o Bogu, który pokazuje nam, co to znaczy naprawdę być ojcem. Przede wszystkim zaś Ewangelia objawia nam oblicze Boga jako Ojca, który kocha nas tak bardzo, że daje własnego Syna, aby zbawić ludzkość.
W drugiej części katechezy papież podjął refleksję nad wszechmocą Boga. Przypomniał, że niektórzy teolodzy błędnie dziś twierdzą, iż jest ona nie do pogodzenia z istnieniem cierpienia. Tak papieskie rozważanie na ten temat zostało streszczone po polsku.
Dla wielu ludzi stających w obliczu zła, bólu, tragedii, trudną staje się wiara i wyznanie, że Bóg jest wszechmogący. Otóż myśli Boga są inne od naszych, także wszechmoc Jego jest inna od naszych wyobrażeń. Nie jest to arbitralna siła, automatycznie karząca za zło. Wszechmoc Jego naznaczona jest ojcowską wolnością. Objawia ją światu Syn Boży, oddając za nas swe życie na krzyżu. Na zło odpowiada dobrem, na obelgi przebaczeniem, na nienawiść miłością. Gdy wyznajemy wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, wyrażamy naszą wiarę w moc miłości Boga, który pokonuje zło i grzech, który przez krzyż swego Syna otwiera nas na życie wieczne, przygarnia jako dzieci, które pragną być na zawsze w domu Ojca.
Tematem dzisiejszej katechezy papież podzielił się też z użytkownikami Twittera. Każda istota ludzka jest umiłowana przez Boga Ojca. Niech nikt nie czuje się zapomniany. Imię każdego jest zapisane w miłującym sercu Pana, napisał Benedykt XVI.
A tak mówił o tym do Polaków, którzy przybyli do auli Pawła VI.
Rok wiary jest szczególną okazją, by uświadomić sobie, że Bóg jest naszym Ojcem. Ta prawda czyni nas radosnymi świadkami Ewangelii. Pamiętajmy o niej także w chwilach naszych życiowych doświadczeń, kryzysów i cierpienia. Bóg jest zawsze z nami, prowadzi nas i pragnie naszego dobra. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Naszym gościem jest dzisiaj pani Hanna Suchocka, ambasador Rzeczpospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej. Witam bardzo serdecznie.
Witam serdecznie, bardzo mi miło, ale chcę zaznaczyć na samym początku, że dzisiaj pewno nie występuję tu jako ambasador przy Stolicy Apostolskiej, tylko bardziej jako autorka książki.
No właśnie, książka nas dzisiaj tutaj gromadzi i książka zachęca do rozmowy o Rzymie, o Wiecznym Mieście w bardzo specyficznym kontekście. Rzymskie pasje, kościoły stacyjne Wiecznego Miasta, taki jest tytuł najnowszej pozycji wydawnictwa Rossikon Press. O czym jest ta książka?
Książka jest o tym, o czym mówi podtytuł, a mianowicie kościoły stacyjne Rzymu, ale ta nazwa też mało prawdopodobnie mówi czytelnikom, więc chcę ją rozwinąć, bo oznacza ona po prostu kościoły, które są wyznaczone na każdy dzień Wielkiego Postu w Rzymie. Polega to na tym, że od 5 stulecia organizowano liturgię w określonych miejscach w Rzymie, która odbywała się pod przewodnictwem lokalnego biskupa w sytuacji Rzymu papieża, czasami przez wyznaczonego przez niego reprezentanta. Najczęściej oczywiście z taką mszą wiązano odpust. I w miarę upływu wieków stało się to taką tradycją ustabilizowaną i możemy powiedzieć, że za czasów Grzegorza Wielkiego istniała już lista kościołów, tak zwanych kościołów stacyjnych, a zatem kościołów, w których spotykali się wierni codziennie w okresie Wielkiego Postu na mszę świętą.
Jak to się stało, że ta tradycja trwa aż do dnia dzisiejszego?
Ja bym powiedziała, że jak to bywa z różnymi tradycjami, także i ta uległa w jakimś momencie zanikowi. Pierwszy taki okres to był czas, kiedy papieże wyjechali do Awinionu. Zatem na dłuższy okres czasu kościoły stacyjne przestały normalnie funkcjonować. Zresztą było to typowe, że w okresie, kiedy papieży nie było w Rzymie, cały Rzym jakby przysiadł. Potem ta tradycja wróciła wraz z powrotem papieży. Msze święte stacyjne wróciły i kościoły stacyjne, pielgrzymowanie po kościołach stacyjnych odbywało się. Ale znowu, w miarę wieków trochę ta tradycja zanikała, a myślę, że już tutaj jakimś takim ważnym momentem był okres też zjednoczenia Włoch, ten czas, kiedy trochę te elementy tradycyjne, religijne zanikały i także i wtedy ta tradycja kościołów stacyjnych jakby nie była tak silna. Ale może powiedzieć więcej, ono tkwiło gdzieś, bo wiadomo było, że było w historii, ono istniało w pewnych przekazach. I stąd możemy powiedzieć, że w gruncie rzeczy powrócił do tej tradycji Jan XXIII, bo on pojawił się na Awentynie w kościele świętej Sabiny w Środę Popielcową, a to jest ten pierwszy kościół stacyjny. I pojawienie się tam papieża dałaby impuls, że ta tradycja jest i że warto ją kontynuować. Także mamy taki jakby sygnał odnowienia tej tradycji w czasach nam współczesnych, w XX wieku.
Mamy 44 kościoły, a właściwie pielgrzymkę do 44 kościołów. Czy ta pielgrzymka z racji Wielkiego Postu ma charakter pokutny?
Pielgrzymowanie to jest właściwie wyprawa do miejsca szczególnego. Albo miejsca upamiętnionego męczeństwem, albo miejsca objawienia. No, znamy różne miejsca pielgrzymie. W Rzymie tradycja kościołów stacyjnych i pielgrzymowanie po kościołach stacyjnych jest pielgrzymowaniem do miejsc męczeństwa, czyli tam, gdzie ginęli pierwsi męczennicy chrześcijańscy. I właściwie taka jest tradycja kościołów stacyjnych i dlatego jest ważne, że to jest tradycja, która i mówimy o Wielkim Poście, albowiem ona przypomina nam tych, którzy tworzyli chrześcijaństwo. Pierwsi męczennicy, którzy oddawali swoje życie za chrześcijaństwo. Rzym był nasycony krwią męczenników. My znamy najbardziej chyba to z powieści Sienkiewicza Quo Vadis. Ale tu, będąc w Rzymie, spotykamy się z tymi miejscami, mamy jakby zmaterializowane te obrazy. Mamy konkretne miejsce męczeństwa, mamy zbudowane na tym miejscu kościół, mamy relikwie i dlatego sens tego pielgrzymowania polega na tym, aby przypomnieć sobie tych, którzy torowali drogę chrześcijaństwu, którzy właściwie tworzyli to, czym my w tym momencie jesteśmy, tworzyli nasze chrześcijaństwo.
Ta droga pielgrzymkowa, pani ambasador, trwa od przyjazdu do Rzymu w 2001 roku.
Nie, Niestety muszę tu przyznać się, że straciłam 2 lata. Ja po prostu nie znałam tej tradycji. Przyjechałam do Rzymu w grudniu. Wielki Post był tuż za progiem, ale ja nie miałam zielonego pojęcia, że taka istnieje możliwość. I potem jednego roku ktoś mi powiedział z moich kolegów ambasadorów, że ambasador amerykański to odwiedza takie stare kościoły, które bardzo często są zamknięte i nie można ich zobaczyć. I mnie to zainteresowało. Jakie on to stare kościoły odwiedza? Zaczęłam dopytywać, zadzwoniłam, on mnie poinformował, powiedział gdzie, dostałam listę kościołów i zaczęłam po tych kościołach chodzić. Ale to się stało dopiero w roku 2004. Czyli mogę powiedzieć, że w tym roku rozpocznę jeszcze tę pielgrzymkę. To będzie 10. raz, kiedy pielgrzymuję po tych kościołach stacyjnych.
10 pielgrzymek to bardzo dużo, jeżeli odwiedza się te same miejsca. Czy zmieniały się także pewne duchowe przeżycia, pani ambasador, z tego czasu? Czy jest różnica w przeżywaniu obecności, takiej pielgrzymkowej obecności w tych szczególnych miejscach? Czy ta obecność w czasie tych 10 lat ewoluowała?
Ona ewoluowała, zmieniała się. Poza tym także, jakbym powiedziała, otoczenie na to wpływa, a mianowicie życie codzienne. Wiadomo, że człowiek każdego dnia ma swoje własne inne problemy. Jeden raz jest bardziej zmęczony, innym razem bardziej radośnie nastawiony. To też rzutuje na przeżywanie mszy świętych. I też muszę powiedzieć, że czytania co roku te same, bo przecież wiadomo, że w Wielkim Poście na każdy dzień przypadają te same czytania co roku, z wyjątkiem niedziel, ale one też co roku jakoś inaczej się odbiera. Człowiek na pewne elementy zwraca uwagę, bardziej, na pewne mniej. Ja piszę o tym w mojej książce. Poza tym, mimo iż chodzę po tych kościołach już tyle lat, to jednak także co roku co innego się w tym kościele zauważa. Pierwszego roku na przykład, kiedy przyszłam do kościoła świętego Augustyna, to płonęłam cały kościół, patrzyłam, niewiele jeszcze znałam historii kościoła. Potem właściwie uświadomiłam sobie, że tu jest fresk Rafaela przedstawiający Izajasza. A przecież Izajasz jest tym prorokiem, który właściwie przez cały Wielki Post nam towarzyszy w czytaniach. On nam mówi, czym jest post, jak mamy przeżywać post. I dopiero w miarę pielgrzymowania uświadamiałam sobie, że po pierwsze jest ten Izak, piękny fresk, i że ja teraz przychodzę już nie tylko do tego kościoła, żeby popatrzeć na fresk Izajasza, ale przychodzę po to, żeby też posłuchać, co on nam przekazuje. I co więcej, zdać sobie sprawę z tego, że on o tym pisał tyle wieków przed narodzeniem Chrystusa i że to jest cały czas tak samo aktualne teraz. I myślę, że to pielgrzymowanie po kościołach stacyjnych uświadamia nam, przynajmniej mnie to uświadomiło, ciągłość religii, ciągłość chrześcijaństwa. Możemy powiedzieć, że chrześcijaństwo jest od czasów Chrystusa, ale właśnie księgi proroków, które się w tym czasie czyta, pokazują nam, jak bardzo jest złączony Stary i Nowy Testament, jak bardzo czerpiemy ze Starego Testamentu, że te nauki, które przekazywali prorocy, my z nimi się zmagamy czasami, można powiedzieć, 20 wieków później. Więcej, 25 czasami wieków później. Więc to jest to, czego uczą kościoły stacyjne. I zarazem pokazują nam, że jesteśmy włączeni w taką, jakby można powiedzieć, jednak dużą wspólnotę. Wspólnotę tych, co byli, co są i co będą po nas. I to, o czym też piszę w książce, że uczy nas tego, że tamci chrześcijanie, ci męczeńcy przekazali nam chrześcijaństwo. I my nie możemy być ostatnim łańcuchem tego ogniwa. I to jest taka refleksja po tych kościołach stacyjnych ważna.
A czy któryś z kościołów w sposób szczególny wpisał się w tę pani pielgrzymkę po Starym Rzymie?
Ja tam jestem dosyć krytyczna w niektórych opisach kościołów, dlatego że ja nie bardzo w Rzymie, tak powiem, rzeczywiście pozostało niewiele autentycznych tych kościołów romańskich. Mnie jest bardzo bliska ta architektura romańska i ta architektura wczesnochrześcijańska, jak tu się o niej pisze, ta paleochrześcijańska. To jest ta architektura, w której najbardziej przeżywam, najbardziej mi odpowiada. Z tego względu, z takich kościołów, które dla mnie są szczególnie interesujące z tego punktu widzenia, to jest właśnie kościół świętego Jerzego in Velabro, Poza tym piękny jest kościół świętego Jana przy Porta Latina. Ja wiem, że te kościoły były przerabiane, ale powrócono w tych przeróbkach do pewnej starej formy. Natomiast są kościoły, które tak nasycono barokiem, że właściwie straciły cały swój charakter. One są piękne, ale dla mnie są za bardzo salonowe, tak bym to nazwała. Owszem, ładne, ale nie to i nie czuję się tego pielgrzymowania wczesnochrześcijańskiego.
Napisała pani, że ta książka nie jest klasycznym przewodnikiem, a raczej ma charakter osobistego diariusza. Jest to też osobisty wybór tego, co w tych kościołach mnie zainteresowało.
To prawda, bo gdyby ktoś, ja to też piszę, że gdyby ktoś chciał potraktować tę książkę jako jedyny przewodnik po kościołach, to no nie znajdzie tam wszystkich zabytków opisanych, nie znajdzie tam wszystkich ciekawych rzeczy, które się znajdują, bo ja nie jestem specjalistą z tego zakresu. Ja jestem świecką osobą, chrześcijanką, zarazem osobą, która prowadzi normalne życie, normalnie zawodowo pracuje i staram się jakby łączyć jedno z drugim. I moje refleksje, czy ten mój przekaz ma jakby zachęcić każdego do patrzenia swoimi oczami na to, co w kościele znajduje. Żeby też umieć spojrzeć krytycznie albo powiedzieć bez obawy, to mi się podoba, to mi się nie podoba. Bo przecież może to tak być, że nie wiem, ten obraz wszystkim się podoba, wszyscy się zachwycają, a ja mogę mieć zupełnie inne odczucia estetyczne. I czasami właśnie takie spostrzeżenia, czy takie moje uwagi w tej książce się znajdują. Zatem mówię, to nie jest przewodnik po kościołach, chociaż takie elementy tam są, bo są pewne rzeczy i pewne fakty historyczne, które ten kościół charakteryzują, skąd on się wziął, jak powstał. Ale zależało mi też na tym, żeby pokazać, że te kościoły znajdują się w mieście tętniącym życiem, w mieście współczesnym i że my pielgrzymujemy do tych kościołów, żyjąc normalnym życiem. Że nie jest to tak, że my na Wielki Post zamykamy się, izolujemy od wszystkich i potrafimy wtedy w takim świecie kontemplować. Problem polega na tym, że człowiek idzie do kościoła rano na tę siódmą, jest pełen rozmodlenia, a potem wychodzi do normalnego życia i w tym normalnym życiu są różne momenty, które go denerwują, które niepokoją, czasami śmieszne, ale to wszystko składa się na ten cały dzień, ten dzień w Wielkim Poście. Msza święta ranna, ona ma dać pewien kierunek, jak mamy sobie potem z tym radzić w ciągu całego dnia i zastanowić się, co z tych czytań rannych możemy zastosować w życiu. Nie jest to łatwo. W jednym roku uda się to, w innym się nie uda. Ale taki jest jakby sens podzielenia się tymi przeżyciami. A poza tym ja bardzo też mocno podkreślam w tej książce, że Rzym to jest miastem, w którym jest blisko obok siebie sakrum i profanum. I człowiek wychodzi z sakrum i znajduje się od razu w świecie profanum czasami.
No właśnie, to też widać w tej książce. Sakrum i profanum łączy się chociażby w tym fakcie, że oprócz kościołów proponuje pani także miejsca, gdzie można wypić dobrą poranną kawę.
Owszem, to znaczy nie wiem, czy zawsze dobrą, ale znajdujemy miejsca, które są najbliżej kościoła, żeby można wypić to tradycyjne cappuccino, zjeść jakiegoś takiego rogala, czy po włosku cornetto, iść dalej do pracy. Natomiast to też zawsze mi tak przywodzi na myśl, ilekroć czytam Pismo Święte. Przecież Jezus, jak spotykał się z uczniami, to zawsze też o to dbał, prawda? I wysyłał jednego, mówi, zobaczcie, gdzie tam dzisiaj możemy ucztę, gdzie tam dzisiaj możemy usiąść i możemy wieczerzać. Mamy parę czytań w Ewangelii, w których mówi się wyraźnie o tym, że szuka się miejsca na wieczerze. Ja też w książce piszę, że właściwie no nawet najważniejszy sakrament Eucharystii Jezus ustanowił podczas wieczerzy. Dlatego myślę, że to skupienie, ta swoista agape ma także pewne znaczenie. Ja nawet tego nie traktuję jako profanum, tylko jako element przedłużenia pewnej wspólnoty.
A zatem zachęcamy do tego, żeby sięgnąć po rzymskie pasje, kościoły stacyjne Wielkiego Miasta, najnowszą książkę wydawnictwa Rosikon Press, której autorem jest Hanna Suchocka. Bardzo dziękuję za tę wspólną rozmowę.
A rozmawiał ksiądz Leszek Gęsiak. I na tym kończymy środowy magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.